Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Srucić. Witam Państwa w poniedziałek, 4 lipca i zapraszam do wysłuchania przeglądu najważniejszych wydarzeń. Ulewny deszcz powoduje niebezpieczne warunki na drodze. Władze ostrzegają przed powodzią. Premier Anthony Albanese odwiedza Ukrainę. Szczyt NATO w Madrycie okazał się dla Polski bardzo korzystny. A oto szczegóły wydarzeń. Zaczynamy od wiadomości z Australii. Tysiące ludzi zostało poproszonych o ewakuację lub przygotowanie się do ewakuacji, ponieważ warunki atmosferyczne są coraz bardziej niebezpieczne na obszarach Nowej Południowej Walii. Zagrożone są rejony rozciągające się od Newcastle po południowe wybrzeże aż po Oberon, ale największe opady zanotował obszar Hawkesbury-Nepean w zachodniej części Sydney. Ogłoszono ostrzeżenie przed powodzią dla części równin Emu w zachodnim Sydney, a mieszkańców dotkniętych obszarów wezwano do ewakuacji. Podczas weekendu Stanowy Wydział Reagowania Kryzysowego odpowiedział na kolejne tysiące telefonów alarmowych, wysyłając dziesiątki grup ratunkowych. Minister służb ratunkowych Nowej Południowej Walii, Steve Cook, ostrzegła poszkodowanych.
Please be sensible and make good decisions.
Proszę, bądźcie rozsądni i decydujcie rozważnie w imieniu swoim i swoich bliskich, tak aby nie narażać życia bliskich i życia wolontariuszy służb ratunkowych. Biuro Meteorologii twierdzi, że silne deszcze od 100 do 150 mm uderzają w obszary dolnego regionu Hunter, Wollongong i North Sydney. W porcie w Newcastle zarejestrowano wiatry dochodzące do 100 km na godzinę i fale dochodzące do 10 metrów w Zatoce Botany. Przewiduje się, że już w pełnych zlewniach będzie więcej niż możliwe wody i może dojść do wylewu niektórych rzek. Prezenter pogody Jonathan Howe z Biura Meteorologii powiedział, że przybrzeżny system niskiego ciśnienia przesuwa się na ląd. Wybrzeża wschodnie mają małe, kompaktowe systemy. Diabeł tkwi w szczegółach. Systemy niskiego ciśnienia przebiegły przez wybrzeże Hunter w środku nocy i osłabły. Wiatry są łagodniejsze, ale wciąż jest dużo wilgoci na wybrzeżu Sydney. Zagrożenie deszczem jeszcze się nie skończyło, chociaż nad wschodnim wybrzeżem nieco osłabło. Australia odnotowała ponad 10 tysięcy zgonów z powodu COVID-19. Ponad 70% zgonów zostało zgłoszonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Dla porównania do 2021 roku zginęło około 1300 osób. Rok wcześniej zanotowano 909 zgonów. Eksperci ostrzegają, że wirus może być drugą najczęstszą przyczyną zgonów w Australii po chorobach serca. Wirusolog Nigel McMillan z Griffith University mówi, że jeśli obecny trend zgonów z powodu COVID utrzyma się do końca roku, możemy odnotować 14 tysięcy zgonów z powodu wirusa. Przy naszym obecnym wskaźniku zgonów z powodu COVID-19, który jest na przykład dwukrotnie większy niż aktualna dzienna opłata drogowa, do końca roku prawdopodobnie 14 tysięcy zgonów. To stawia COVID na drugim miejscu za chorobą wieńcową jako najczęściej spotykaną przyczyną zgonów. Obostrzenia graniczne wprowadzone w odpowiedzi na COVID-19 zostaną zniesione w tym tygodniu w Australii. Podróżni z zagranicy przybywający do Australii nie będą już musieli deklarować swojego statusu szczepień na COVID-19. Rząd federalny twierdzi, że zmiany wejdą w życie w środę 6 lipca według wskazówek naczelnego lekarza Paula Kellego. Podczas gdy wymóg wypełniania cyfrowej deklaracji pasażera zostanie zniesiony, zasady dotyczące noszenia masek podczas lotów nadal pozostaną w mocy. W ramach National Diabetes Services Scheme Australijczycy chorzy na cukrzycę typu 1 będą mieli dostęp do potencjalnie ratującego życie urządzenia do ciągłego monitorowania stężenia glukozy w organizmie. Rząd federalny zainwestuje w ten program 273 miliony dolarów w ciągu najbliższych 4 lat. Federalny minister zdrowia Mark Butler twierdzi, że umożliwi to Australijczykom dostęp do produktów. W tej chwili rząd australijski zacznie dofinansowanie w wysokości 90%. Wkład dla osób w wieku powyżej 21 lat bez karty zniżkowej na opiekę zdrowotną wyniesie 7,50 dolarów tygodniowo. To jest 5 tysięcy mniej wydatków rocznie. Najnowsze dane ze spisu powszechnego potwierdziły tendencję do odchodzenia od religii. Statystyki sugerują, że ludzie, którzy uważają się za niereligijnych, mogą stać się dominującą grupą w nadchodzących latach, wyprzedzając chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nadal pozostaje najpowszechniejszą religią w Australii – 43,9%. Wśród mniejszości narodowych hinduizm jest obecnie najszybciej rozwijającą się religią Australii, która w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 55,3%. Spowodowane jest to przybyciem większej liczby migrantów z Indii i Nepalu. Garpreet Verma z australijskiego oddziału Hindu Council of Australia mówi, że rośnie zapotrzebowanie na nowe obiekty dla społeczności. Gdzie ludzie mogą urządzać swoje wesela czy wydarzenia kulturalne, jakie będą chcieli organizować. Powinniśmy więc skończyć budowę w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Próbujemy stworzyć infrastrukturę dla rozwoju hinduizmu. Handel i turystyka są ważnymi punktami programu Jacindy Ardern. Premier Nowej Zelandii weźmie udział w uroczystym spotkaniu z premierem Antonim Albanese. Następnie weźmie udział w australijsko-nowozelandzkim forum przywódczym wraz z licznymi ministrami Nowej Zelandii oraz wygłosi przemówienie na temat polityki zagranicznej w Instytucie Lowego. Wizyta będzie koncentrować się na handlu i turystyce. Ponad 30 liderów biznesu Nowej Zelandii dołączy do Jacindy Ardern w Australii. Australia zobowiązała się do dalszego wsparcia Ukrainy w jej walce z siłami rosyjskimi. Premier Antoni Albanese wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim odwiedził zniszczone miasta pod Kijowem. Albanese ogłosił, że Australia dostarczy 34 dodatkowe pojazdy opancerzone i zabroni importu rosyjskiego złota oraz nałoży sankcje i zakazy podróży dla 16 kolejnych rosyjskich ministrów i oligarchów, zwiększając całkowitą liczbę rosyjskiego pochodzenia sankcjonowanych przez Australię do 843 osób. Dzisiaj w Buczy widziałem wyraźne dowody zbrodni wojennej. Ludzie muszą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny. Australia jest gotowa nadal wspierać rząd i naród Ukrainy tak długo, jak długo zajmie Ukrainie pojawienie się na drodze zwycięstwa w obronie swojej suwerenności narodowej i ojczyzny, ponieważ jest to walka o międzynarodowe rządy prawa. Australia dostarczy także 14 kolejnych transporterów opancerzonych i 20 nowych pojazdów Bushmaster. Prezydent Ukrainy zaprzeczył, jakoby Lisiczańsk w obwodzie ługańskim na wschodzie kraju był w pełni kontrolowany przez Rosjan. Ukraiński sztab generalny z kolei poinformował, że po ciężkich walkach żołnierze wycofali się z zajmowanych tam pozycji. Po spotkaniu z premierem Australii Antonim Albanese ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski poinformował, że w mieście toczą się walki. Przyznał jednak, że istnieje ryzyko wpadnięcia całego obwodu w ręce Rosjan. Oczywiście istnieje ryzyko, że obwód ługański będzie w całości okupowany. Zdajemy sobie z tego sprawę. Trzeba też jednak brać pod uwagę to, że sytuacja może się zmienić z dnia na dzień. Zdarzało się już tak, że miasta przechodziły z rąk do rąk w krótkim czasie. Wobec tego nie możemy teraz powiedzieć, że Lisiczańsk jest pod rosyjską kontrolą. Na przedmieściach miasta trwają walki. Prezydent Ukrainy powiedział, że broń przekazana armii jego państwa przez partnerów pomaga żołnierzom niszczyć potencjał okupantów. W cowieczornym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski przypomniał o dzisiejszym zbombardowaniu przez Rosjan systemem artylerii Kramatorska i Charkowa. Dodał, że jedną z 6 ofiar nalotów okupantów była niespełna 10-letnia dziewczynka. Wojska rosyjskie mają wystarczająco dużo śmierczów, huraganów i gradów, aby niszczyć miasto po mieście na Ukrainie. Największą siłę ognia zgromadzili teraz w Donbasie. Codziennie mogą używać dziesiątek tysięcy pocisków artyleryjnych na jednym odcisku frontu. To jest rzeczywistość. Dlatego niszczymy potencjał okupantów dzień po dniu, systematycznie. Ważną rolę odgrywają w tym otrzymane przez nas od partnerów systemy i inna broń. Ukraiński prezydent podkreślił, że głównym zadaniem jego państwa jest dołożenie wszelkich starań, aby żołnierze wszystkich rodzajów sił zbrojnych mieli wszystko, co niezbędne do obrony kraju, w tym najnowocześniejszą broń. Ukraińskie media donoszą o ataku na lotnisko w okupowanym przez Rosjan Melitopolu na Zaporożu. Na terenie lotniska stacjonują rosyjskie wojska. Agencja UNIAN publikuje nagrania przedstawiające wielkie słupy dymu unoszące się nad bazą, a także wpisy na portalach społecznościowych. Według relacji świadków atak wywołał serię gwałtownych wybuchów, które było słychać w promieniu kilkunastu kilometrów od miasta. Okoliczni mieszkańcy relacjonują, że eksplozja wywołała panikę wśród okupowanych miasto Rosjan. Część z nich starała się w panice opuścić miasto, w którym okupacyjne władze zamknęły wszystkie schrony. Informacje o ataku nie potwierdziły dotąd ukraińskie źródła wojskowe. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau udaje się w dniu dzisiejszym do Birmingham, gdzie weźmie udział w 29. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego. Szef polskiej dyplomacji w tym roku pełni funkcję przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało w komunikacie, że szef resortu otworzy sesję Komitetu do Spraw Politycznych i Bezpieczeństwa, która będzie poświęcona agresji Rosji na Ukrainę i kryzysowi humanitarnemu. Podczas wizyty zaplanowano również spotkania z przewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego OBW Margaretą Cederfeld oraz polskimi parlamentarzystami. Zgromadzenie Parlamentarne powstało w 1992 roku. Jego członkami są parlamentarzyści państw członkowskich. Główne zadania Zgromadzenia to ułatwianie dialogu międzyparlamentarnego w celu realizacji celów umacniania bezpieczeństwa i współpraca w trzech wymiarach – polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że zakończony przed kilkoma dniami szczyt NATO w Madrycie okazał się dla Polski bardzo korzystny. W tym kontekście przypomniał, że podczas szczytu prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zapowiedział powstanie w Polsce kwatery głównej 5. Korpusu Armii USA. Mariusz Błaszczak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ta deklaracja to zasadnicza zmiana w polityce USA i całego NATO, a polskie władze o podobne decyzje starały się od lat.
Przełamaliśmy zasadę, która wcześniej wydawała się bardzo trudna do przełamania. Dążyliśmy zawsze do tego, żeby obecność wojsk amerykańskich w Polsce miała stały charakter. Mówiło się o tym permanent presence. Dochodziliśmy do tego przez lata.
Do tematyki obronności nawiązał też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas swojej dzisiejszej wizyty w Świętokrzyskiem. Podczas spotkania z mieszkańcami Kielc przypomniał, że w ustawie o obronie ojczyzny zapisano nakłady na obronność w wysokości 3% PKB. To jest w istocie wielki program zbrojeniowy. My chcemy mieć te środki naprawdę potężne, takie, żeby w Moskwie nikomu do głowy nie przychodziło, żeby nas zaatakować, podkreślił prezes PiS. Dodał, że równolegle do rozwoju armii potrzebne jest również umacnianie polskiego patriotyzmu. W wieku 97 lat zmarł Peter Brook, brytyjski reżyser teatralny, filmowy oraz operowy, a także pisarz i producent. Był jednym z najważniejszych twórców teatralnych XX wieku. Twórczość teatralna Petera Brooka charakteryzowała się dążeniem do jak największej klarowności przekazu. Wśród proponowanych koncepcji postulował ideę pustej przestrzeni, teatru bezpośredniego i teatru uniwersalnego. Jednym z najważniejszych wątków jego działalności był również tak zwany teatr wielokulturowy. Brook w duchu tej koncepcji podejmował próby tworzenia pomostu między wschodem a zachodem. Reżyser na początku swojej działalności współpracował z brytyjskim teatrem Royal Shakespeare Theatre. Wystawił tam m.in. Króla Lira, Sen nocy letniej oraz jeden z najgłośniejszych ówcześnie spektakli Titus Andronicus, z którym odbył europejskie tournée. W spektaklach Brooka występowali także polscy aktorzy Nina Polan, Andrzej Seweryn i Ryszard Cieślak. Reżyser przyjaźnił się z Jerzym Grotowskim, a w latach 90. jego asystentem był Krzysztof Warlikowski. I na zakończenie prognoza pogody na jutro, wtorek, 5 lipca. Sydney 16 stopni i deszcz, Melbourne 14 stopni, miejscami pochmurno. Canberra 13 i częściowe zachmurzenie. Brisbane 14 stopni, silne opady. Adelaida 15 stopni i na ogół słońce. Perth 15 stopni, opady deszczu. Darwin 27 i słonecznie. Hobart 13 stopni i na ogół pochmurno. A w Warszawie 24 stopnie i silne opady deszczu. Według ostatnich notowań walutowych dolar australijski jest wymieniany na 68 centów amerykańskich i 3,06 zł. Przegląd najważniejszych wydarzeń przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.